Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Sejm w uchwale nie nazwał zbrodni wołyńskiej ludobójstwem. Ostatecznie zbrodnia ta została określona jako czystka etniczna o znamionach ludobójstwa. Takie brzmienie uchwały poparło 263 posłów, w tym PO, PSL i SLD. Przeciwko uchwale głosowało 33 posłów ruchu Palikota. 146 posłów, w tym Prawa i Sprawiedliwości i większość polityków Solidarnej Polski oraz dwóch PSL-u, wstrzymało się od głosu. Wcześniej przed głosowaniem szef MSZ Radosław Sikorski apelował o przyjęcie łagodniejszej wersji uchwały. Przestrzegał przed upokarzaniem Ukrainy i utrudnianiem jej europejskiej perspektywy. Minister w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, poseł Maciej Łopiński, przed głosowaniem uznał, że wyjaśnienia szefa MSZ były kuriozalne. Powiedział też, że PiS wstrzyma się od głosu, bo nie może poprzeć uchwały, która uznaje zbrodnię wołyńską za czystkę etniczną.
Nie możemy poprzeć tej uchwały również z tego względu, że się po pierwsze całkowicie nie zgadzamy z argumentacją przedstawioną przez pana ministra Sikorskiego, po drugie nie chcemy powtórzyć sytuacji, w której znaleźliśmy się w związku z poprzednim głosowaniem Sejmu. Nie chcemy utwierdzać społeczeństwa w przekonaniu o sztucznej jedności na tej sali. My tym razem damy wyraz naszemu stanowisku, wstrzymując się od głosu.
Z argumentacją ministra Sikorskiego nie zgodził się również poseł Patryk Jaki. Poseł podkreślił, że porozumienie buduje się na prawdzie.
Dziś nie walczymy już o życie jak nasi rodacy 70 lat temu. Dziś walczymy o zachowanie twarzy. Ja więc zadaję pytanie. Jeżeli to, co wydarzyło się 70 lat temu, nie było ludobójstwem, to co nim było? Wysoka Izbo, czas na refleksję. I jeżeli nie możemy wpisać słowa ludobójstwo do tej uchwały i próbujecie nam wmówić, że to dlatego, że przez kwestię wołyńską Ukraina nie zostanie przyjęta do Unii Europejskiej, to naprawdę bardzo niskie macie mniemanie o waszych słuchaczach. Najwyższy czas, aby porozumienie budować, Wysoka Izbo, na prawdzie.
O nazwanie po imieniu ludobójstwa apelowała także przed głosowaniem poseł Beata Kempa z Solidarnej Polski.
Odczytam pewną relację. Pozwólcie Państwo, panie premierze, to też do pana. Przybijano żywych ludzi do ścian domów. Palono żywcem całe wsie. Rozbijano głowy maleńkich dzieci o ściany domów. Czy sztachetami na oczach rodziców i najbliższych. Ale żeby nie marnować tak cennej amunicji, topiono ludzi w studniach albo mordowano młotami, siekierami, innymi narzędziami. Rozrywano końmi czy rozpruwano ciężarnym kobietom brzuchy. Znane są też przypadki palenia ludzi w zamkniętych kościołach, gdzie modlono się o szybką, bezboleśną śmierć od strzału w głowę, która w porównaniu ze spaleniem okazywała się wielkim szczęściem i wielką łaską. I dzisiaj mamy głosować za uchwałą, która nie mówi się, że to było ludobójstwo. Przecież nazywajmy rzeczy po imieniu.
To kolejny dowód na to, że obecne elity polityczne nie są w stanie reprezentować polskich interesów, powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Nie zapomnę takich słów, które usłyszałem od austriackiego ministra spraw zagranicznych w 1991 roku. To był jeden z nielicznych polityków na zachodzie Europy, który wtedy odnosił się do nas. Mówię to o Polsce, nie o mojej partii, w sposób rzeczywiście życzliwy. I on powiedział tak, pamiętajcie, mówił wtedy o zachodzie, oni mają złe sumienie, wykorzystujcie to. No. Polskie elity budowały złe sumienie, ale wśród Polaków. I stawiały Polaków w roli oskarżonych. Tworzono pedagogikę wstydu. To był nie tylko wielki błąd moralny i wielkie oszustwo, ale to był także wielki błąd polityczny. Myśmy na tym politycznie straszliwie stracili i w wymiarze narodowym, i w wymiarze każdego Polaka, który jest dzisiaj na Zachodzie i który płaci właśnie za tego rodzaju działania elit.
Sejm odrzucił także wniosek o ustanowienie dnia 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej Męczeństwa Kresowian. Wczoraj minęło 70 lat od tak zwanej Krwawej Niedzieli, kiedy UPA wymordowała około 11 tysięcy Polaków. 11 i 12 lipca 1943 roku UPA dokonała skoordynowanego ataku na Polaków w 150 miejscowościach. Sejm podtrzymał również weto prezydenta do ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych. Przypomnijmy, że prezydent Bronisław Komorowski odmówił podpisania obywatelskiej ustawy, która przywracała stan sądów sprzed reformy byłego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina. Od początku tego roku 79 najmniejszych sądów rejonowych stało się wydziałami zamiejscowymi większych jednostek. Mamy do czynienia z kolejnym przykładem, w jaki sposób obecnie rządzący traktują wszelkie inicjatywy obywatelskie, powiedział jeszcze przed głosowaniem poseł Stanisław Piotrowicz.
Po raz kolejny w tym parlamencie odrzuca się to, o co usilnie naród, obywatele zabiegają. Chcę podkreślić, że prace nad tą ustawą były trzykrotnie w komisji zrywane przez ugrupowanie, które w swym szyldzie ma obywatelska. Tyle tylko obywatelskości jest w tym ugrupowaniu, co w szyldzie. Ostatecznie parlament przyjął tą ustawę, ale już wtedy w komisji powiadano, że prezydent na pewno zawetuje. Posłowie ugrupowania rządzącego Platformy Obywatelskiej świadomie odrzucili poprawkę, która usuwała wady tej ustawy. A później, ile trzeba mieć hipokryzji, żeby potem podnosić, że ustawa jest dotknięta właśnie tą wadą, z powodu której nie przyjęto poprawki. Pan prezydent, wetując tą ustawę, zgardził opinią publiczną. Dziękuję. Bo inicjatywa pana prezydenta również nie uwzględnia inicjatywy obywatelskiej.
Sejm nie poparł też wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu zmian w przepisach polegających na określeniu kryteriów, na podstawie których minister sprawiedliwości miałby prawo tworzenia i likwidacji sądów rejonowych. Tym samym zdecydowano, że projekt trafi do dalszych prac w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W bloku głosowań w Sejmie został także odrzucony rządowy projekt ustawy dopuszczającej ubój rytualny. Wniosek o odrzucenie projektu zgłosił Ruch Palikota. Poparło go 222 posłów, przeciw było 178, 9 wstrzymało się od głosu. Projekt rządowy dopuszczał ubój bez ogłuszania na cele religijne pod warunkiem, że będzie on przeprowadzany w rzeźni. Wprowadzał jednak zakaz stosowania podczas uboju rytualnego tzw. klatki obrotowej, w której zwierzę jest zamykane i unieruchamiane w celu podrażnięcia mu gardła. Przyznanie telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie stało się solą w oku dla środowisk liberalno-lewicowych. W przededniu pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę atak na Radio Maryja i telewizję Trwam na łamach Gazety Wyborczej przypuścił dominikanin Tomasz Dostatni. Zakonnik na łamach antykatolickiej gazety próbuje zarzucić Radiu Maryja, że przedstawia fałszywą wizję Kościoła, dzieli katolików i zamyka się na jakikolwiek dialog. Stwierdza, że przyznanie koncesji telewizji Trwam nic dobrego nie wróży. Ponadto podkreśla, że to Konferencja Episkopatu Polski bierze na siebie odpowiedzialność za program telewizji Trwam, skoro udzieliła tak mocnego oparcia Fundacji Lux Veritatis. Na tym jednak nie koniec oszczerstw. Według dominikanina język Ewangelii w Radiu Maryja jest często zamieniany na język walki, nienawiści i wrogości do innych. Kościół w tej wersji, jak czytamy w artykule, zamiast twarzy ewangelicznej doświadczonej Soborem Watykańskim II, ukazuje twarz nacjonalistyczną, politykierską i ksenofobiczną. Na pewno nie w duchu papieża Franciszka, nie mówiąc o Janie XXIII czy Janie Pawle II. Z wielkim smutkiem na wypowiedź ojca Tomasza Dostatniego patrzy medioznawca profesor Krystyna Czuba. Smutek jest tym większy, że autorem artykułu jest kapłan, akcentuje profesor.
To jest niechrześcijańska postawa, nie tylko niekapłańska. To jest postawa człowieka, który naprawdę dzieli, który zewnętrznie, bo nie wiem co ma w sercu, nie okazuje życzliwości. A Pan Jezus wymaga od nas wszystkich, również od Ojca Dostatniego, życzliwości nawet dla swoich nieprzyjaciół. Jeżeli o tym nie pamięta, no to jest temat dla niego do wielkiego rachunku sumienia, ponieważ czyni to publicznie. Dlatego myślę, że działa na korzyść nieprzyjaciół Kościoła i Pan Bóg go będzie za to sądził, ale my jako ludzie mamy prawo go również oceniać, ponieważ jest to publiczna wypowiedź.
Profesor Piotr Jaroszyński, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, zwraca uwagę, że różne środowiska właśnie na kilka dni przed pielgrzymką rodziny Radia Maryja próbują doprowadzić do dezintegracji tej katolickiej i polskiej wspólnoty.
Na różne sposoby atakują, próbując nas rozbić. I dlatego też nie ma to się specjalnie zrażać, że przy okazji takich właśnie rocznic czy pielgrzymek pojawiają się wręcz wściekłe ataki w niektórych mediach po to, żebyśmy stracili pewien impet, czy żebyśmy stracili to przekonanie do słuszności naszej postawy. A w tym momencie szalenie ważna jest ta obecność fizyczna również razem, kiedy zjeżdżamy się z różnych stron Polski, spoza Polski i kiedy widzimy siebie, jak jesteśmy liczni i jak wspaniałą wspólnotę tworzymy.
Każdy kolejny atak na Kościół w Polsce jest nie tylko coraz bardziej ohydny, ale także coraz bardziej przemyślany, napisał w swoim oświadczeniu poseł Andrzej Jaworski, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski. Polityk akcentuje, że środowiska, które są związane z Gazetą Wyborczą, zdają sobie sprawę, że aby zaszkodzić Kościołowi, muszą wyciągać z muru poszczególne cegły, niż uderzyć nań z całym impetem. Dlatego dziś celem ataku nie jest Kościół czy episkopat, tylko poszczególne jego elementy. Poseł Andrzej Jaworski akcentuje, że atak na księdza arcybiskupa Henryka Hozera jest wyjątkowo bezczelny i wstrętny, ponieważ obwinia go jeden z księży.
Od kilku dni trwa bezpardonowy atak na księdza arcybiskupa Hozera. Atak, który jest skierowany przez jedno środowisko, przez środowisko Gazety Wyborczej. Natychmiast uruchomione zostały wszystkie kanały, które od wielu tygodni czy od wielu miesięcy włączały się w każdy atak na hierarchów Kościoła katolickiego. Natomiast ten jest wyjątkowo bezczelny i wyjątkowo wręcz wstrętny, ponieważ próbuje obwiniać księdza arcybiskupa ustami jednego niestety z księży o rzeczy, które są całkowicie kłamliwe i nieprawdziwe i dlatego musi być ostra reakcja katolików broniących jego hierarchy.
Kuria Warszawsko-Praska wydała specjalny komunikat, w którym odnosi się do wypowiedzi księdza Wojciecha Alemańskiego w jednej ze stacji radiowych. W komunikacie możemy przeczytać, że wypowiedź księdza nie odpowiada prawdzie. Ordynariusz podczas tej rozmowy ani nigdy potem nie ograniczał i nie zakazywał księdzu Lemańskiemu działalności na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Co więcej, wraz z księdzem Lemańskim sam brał udział w obchodach rocznicy likwidacji getta w Otwocku. Dekretem z 5 lipca ksiądz arcybiskup Henryk Hozer usunął księdza Wojciecha Lemańskiego z urzędu proboszcza parafii Narodzenia Pańskiego w Jasienicy. Proboszcz z Jasienicy w piątek złożył w kurii warszawsko-praskiej pismo, w którym zwrócił się do arcybiskupa Henryka Hozera z prośbą o zmianę decyzji dotyczącej odwołania go z urzędu. Poseł Małgorzata Sadurska mówi, że wszelkie metody ośmieszania Kościoła są przeniesione rodem z PRL-u.
Odnosimy wrażenie, że te ataki na Kościół są tak jakby zaplanowaną polityką obecnej władzy. Oburzające jest dla nas jako dla parlamentarzystów, jako dla osób zasiadających w parlamentarnym zespole do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski, że ten proceder oszczerczego dyskredytowania Kościoła, jego hierarchów stosowany jest przez, po pierwsze przez dziennikarzy, ale także ten proceder dyskredytowania Kościoła i jego hierarchów stosowany jest przez samych członków Kościoła, ale również osoby, które są osobami duchownymi. Odnosimy takie wrażenie, że te wszelkie właśnie metody ośmieszania Kościoła, dyskredytowania Kościoła, godzenia w autorytet Kościoła są tak jakby przeniesione rodem z PRL-u.
Na następnym posiedzeniu Sejmu zbierze się zespół do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski, który planuje wypracować szybką możliwość reagowania wtedy, kiedy ataki będą się powtarzały. Politycy wystosują również apel do mediów, aby nie wpisywali się w zaplanowany atak na Kościół. W Radiu Maryja dalsze informacje. Kilkanaście minut trwało posiedzenie Komisji Trójstronnej z udziałem tylko dwóch stron, rządu i pracodawców. Związki zawodowe zawiesiły swój udział w obradach komisji. W niepełnym składzie komisja nie jest zdolna do podejmowania uchwał. Posiedzenie miało być poświęcone wysokości płacy minimalnej w 2014 roku i wskaźnikowi wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej. Związkowcy podkreślają, że każdego dnia są gotowi do rozmów, ale nie będziemy wspierać antydialogu, oświadczył wczoraj po posiedzeniu Central Związkowych szef Solidarności Piotr Duda. Janusz Łaznowski, reprezentujący NSZZ Solidarność na Komisji Trójstronnej, mówi wprost: nie chcemy uczestniczyć w pozorowanym dialogu.
Powodem jest brak rzeczywistego, prawdziwego dialogu. Rzeczywiście, żeśmy się spotykali. Spotkaliśmy się z pracodawcami i z przedstawicielami rządu, ale, że tak powiem, takim sportowym językiem powiem, jakikolwiek byłby temat, to na samym początku było 2-0 dla nich. W ogóle nasze argumenty, nieraz bardzo silne, nie powodowały jakiejś jakiejkolwiek zmiany poglądów z tych dwóch stron, bo i pracodawcy, i przedstawiciele rządu zawsze byli po jednej stronie, także przegrani byliśmy dokumentnie od samego początku. No i w końcu gdzieś kres temu trzeba było zadać.
Przypomnijmy, związkowcy domagają się od rządu Donalda Tuska między innymi wycofania się przez rząd ze zmian w kodeksie pracy przedłużającym maksymalnie do 12 miesięcy okres rozliczeniowy czasu pracy. Walne zgromadzenie PLL LOT nie udzieliło absolutorium zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, powiedziała Joanna Modzelewska, przewodnicząca i pełnomocnik Związku Zawodowego Pilotów PLL LOT.
Zarówno Skarb Państwa, jak i akcjonariat pracowniczy głosowali za tym, żeby były zarząd nie otrzymał absolutorium i z informacji, które ja otrzymałam na tym głosowaniu, ten zarząd nie otrzymał absolutorium głosami Skarbu Państwa i akcjonariatu pracowniczego. I ta sytuacja jest bardzo dobrą sytuacją, dlatego, bo to jakby pokazuje, że Skarb Państwa potępia to, co się wydarzyło w Polskich Liniach Lotniczych LOT i ja mam nadzieję, że konsekwencją tego będzie również wyciągnięcie odpowiedzialności od osób, które decydowały o wydarzeniach, które doprowadziły LOT do tego stanu, który znamy na dzień dzisiejszy.
Kolejna część walnego zgromadzenia odbędzie się 25 lipca. Rozmowy będą dotyczyć dalszych losów firmy i pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które przyczyniły się do tragicznej sytuacji spółki. PLL LOT straciły w 2012 roku na swojej podstawowej działalności, czyli przewozie pasażerów, 146 milionów 500 tysięcy złotych. Strata netto w tym czasie sięgnęła blisko 400 milionów złotych. Spółka dokonała też odpisów w wysokości 479 milionów 500 tysięcy złotych. Przewodnicząca Joanna Modzelewska dodaje, że odrzucenie absolutorium jest dobrym sygnałem zmierzającym do podjęcia kroków prawnych względem osób, które prowadziły firmę w określony sposób.
Częstokroć podkreślałam, że trzeba zainteresować się odpowiedzialnością osób, które podejmowały określone decyzje, które wygenerowały sytuację ekonomiczną lotu taką, jaka teraz jest. W dużej mierze, jeżeli chodzi na przykład o kwestie samolotów Dreamliner, to jeżeli kontrakty miały taką, a nie inną treść, która spowodowała to, że do tej pory nie ma odszkodowania, że do tej pory, że przez cały ten czas nie było samolotów zastępczych i linia ponosiła straty, to są osoby, które przygotowują takie kontrakty, są to zazwyczaj prawnicy. Oni mają swoje polisy. Firma powinna mieć polisę ubezpieczeniową. Jeżeli coś się dzieje, to z tej polisy powinno być wypłacane odszkodowanie. Jeżeli taka sytuacja nie ma miejsca, to pokazuje, że ktoś tego nie dopilnował.
Joanna Modzelewska zwraca również uwagę, że za swoją krytykę działań podejmowanych przez zarząd miała wytoczone procesy sądowe. Co więcej, LOT do walki ze związkami zawodowymi w latach 2009-2011 wydał 2 700 000 zł na zewnętrzne podmioty prawne, dodaje przewodnicząca, powołując się na dane przedstawione przez ówczesnego ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego. Przypomnijmy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wysłał w drugiej połowie czerwca do Komisji Europejskiej plan restrukturyzacji PLL LOT. Dokument ten warunkowo zatwierdził minister skarbu. LOT oczekuje dodatkowej pomocy publicznej w wysokości do 381 milionów złotych. 400 milionów złotych pożyczki, które firma dostała w grudniu 2012 roku, przeznaczono na spłatę przedterminowych zobowiązań i pokrycie strat operacyjnych. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika.